omawiamy tak, podstawy nauki o Chrystusie. Zajmujemy się fundamentem, czyli tym, co każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa wiedzieć musi, rozumieć musi, wierzyć musi, stosować, też praktykować musi. Opieramy się na fragmencie z listu do Hebrajczyków, który mówi nam, co jest tym fundamentem. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety 1-3. Dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Co jest fundamentem? Fundamentem nie jest tylko wiara i upamiętanie, ale fundamentem jest wiara, upamiętanie, nauka o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Do tej pory, czy też ostatni tydzień temu zajmowaliśmy się chrztem, chrztem wodnym, tak? Zajmujemy się nauką o chrztach, czyli jest więcej niż jeden chrzest z tego wynika. Jakie są inne chrzty oprócz chrztu wodnego? Chrzest Duchem Świętym, więc dzisiaj zajmiemy się chrztem w Duchu Świętym. Więc są dwa podejścia, można powiedzieć, do tego zagadnienia. Jedno to jest charyzmatyczno-zielonoświątkowe, a drugie to jest ewangeliczno, czy historycznie ewangeliczne. I to jest punkt widzenia, który ja chcę zaprezentować, tak? Stanowisko historycznie ewangeliczne odnośnie chrztu, kwestii chrztu Duchem Świętym. Ponieważ no, też utożsamiam się z tym stanowiskiem. Tak? Ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany, jakby, ponieważ tutaj nie można dogmatyzować, w sensie nie można trzasnąć ręką w stół, powiedzieć, jest jak mówię, jak ja mówię, a jak ktoś się ma inne zdanie, to nie jest moim bratem czy siostrą. Nie. Tutaj jakby są chrześcijanie, różnią się, tak, i trzeba to uszanować. Ale też trzeba zobaczyć, jakie argumenty są, tak, po każdej ze stron. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, żeby poszerzyć sobie, czy pogłębić ten temat, no to mamy w bibliotece książkę, która poniekąd tym tematem się zajmuje, i to jest książka Dary Ducha we współczesnym Kościele, która przedstawia no, różne stanowiska. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wypożyczyć. Do czego też zachęcam, tak? Chrzest Duchem Świętym. Co to jest? Zasadnicze pytanie, co to jest? Jan Chrzciciel głosił, tak? Głosił tak. Idzie za mną potężniejszy ode mnie, przed którym nie jestem godny schylić się i rozwiązać rzemyk jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie was chrzcił Duchem Świętym. Tak? Marka, wersety, pierwszy rozdział, wersety 7 i 8. Jezus jest potężniejszy od Jana Chrzciciela. Dlaczego? Ponieważ Chrystus chrzci w Duchu Świętym, czy Duchem Świętym. To, co Jan Chrzciciel mówił do ludu o chrzcie Duchem Świętym, musimy założyć, że było zrozumiałe dla ludu. Że kiedy mówił to, że Jezus, że ten, który po nim idzie, jest potężniejszy niż on, że on będzie chrzcił Duchem Świętym, to lud, który go słuchał, musiał go rozumieć. Oni musieli wiedzieć, o co chodzi. Bo nie pytali się, a co to jest ten chrzest Duchem Świętym, tak? Nie mamy nigdzie zanotowane, więc oni musieli to rozumieć. Pod koniec Ewangelii Łukasza Jezus mówi swoim uczniom, aby nie oddalali się z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Może przeczytajmy ten werset. To jest Łukasza, 24 rozdział. Będzie dzisiaj dużo czytania. Łukasza, 24 rozdział, werset 49. Jest napisane... Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I dalej to samo mamy powtórzone w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, w czwartym i piątym wersecie. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 4 i 5 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, czyli Jezus objawia się swoim uczniom jeszcze przed swoim wniebowstąpieniem, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czyli już tutaj nam się coś zaczyna układać, pewną całość, tak? Chrzest Duchem Świętym to inaczej obietnica Ojca, tak? Którą złożył Jezus, czy którą powiedział Jezus. Chrzest Duchem Świętym to inaczej obietnica. Obietnica Ojca. I dalej, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich mamy napisane, mamy świadectwo tego, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy. I też przeczytajmy ten fragment. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział wersety od 1 do 4. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, czyli dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I dalej czytamy, ponieważ powstało pewne zamieszanie, tak? Ci ludzie zaczęli mówić innymi językami. Byli tam ludzie, którzy przyjechali z różnych stron świata na Paschę, na święto Paschy, nie na święto Paschy, na inne święto. Święto Paschy to trochę wcześniej. Ale przyjechali do Jerozolimy i słyszeli ich mówiących w swoich własnych językach i się dziwili, o co chodzi. I jedni myśleli, że ci ludzie są pijani. Więc Piotr wstał i zaczął głosić kazanie i wyjaśnia, co się dzieje. Więc przeczytajmy, co Piotr mówi na temat tego, co się wydarzyło. Drugi rozdział, 14, werset do 21. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy, wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak nie macie, gdyż jest dopiero 3 godzina dnia, czyli jest za wcześnie na to, żeby być pijanym. Tak? Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje, i na służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Co miało zatem miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy? Piotr mówi, że została zrealizowana obietnica, jaką Bóg dał wcześniej przez proroka Joela. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. Więc widzimy, że chrzest Duchem Świętym to inaczej obietnica Ojca. Jeszcze inaczej to wylanie Ducha na wszelkie ciało. Ale to nie jedyne określenie, które pojawia się w Piśmie Świętym na to doświadczenie, można powiedzieć, na to wydarzenie. Są inne określenia, które znajdziemy w Dziejach Apostolskich czy listach. Ja nie będę podawał konkretnych namiarów, ale każdy może sobie popatrzeć na Dzieje Apostolskie i zobaczyć. Na przykład jest użyte określenie otrzymanie Ducha Świętego. Na bycie napełnionym Duchem Świętym, zstąpienie Ducha Świętego na jakąś osobę, wylanie daru Ducha Świętego, gdzie Duch Święty jest darem. Więc są różne określenia, ale one wszystkie odnoszą się do tego samego duchowego doświadczenia, mówiące o tym jednym i tym samym doświadczeniu. Chrzest Duchem Świętym to inaczej obietnica Ojca, to inaczej wlanie Ducha, otrzymanie Ducha, stąpienie Ducha, więc są różne terminy, które to określają. Ale żeby lepiej zrozumieć, czym jest chrzest Duchem Świętym, potrzebujemy zobaczyć, co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tak? Co się wydarzyło w Dniu Pięćdziesiątnicy? Nie możemy skoczyć, prawda, do Dziejów Apostolskich, zapomnieć o Starym Testamencie i na tej podstawie wyciągać jakąś naukę, bo to nas doprowadzi do błędu. Musimy zobaczyć, co Stary Testament mówi o chrzcie Duchem, czy też o wylaniu Ducha Świętego, ponieważ ta obietnica została złożona w Starym Testamencie. Więc chciałbym, żebyśmy zwrócili się do fragmentu, który pokaże nam tak obrazowo, jak wyglądało działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie. Czwarta Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, to jest strona 161. Przeczytajmy wersety od 24 do 29. Czwarta Księga Mojżeszowa, 11, 24-29. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pacholem i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, i rzekł, Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Jest to bardzo ważny fragment, ponieważ on obrazuje nam działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie. Czyli mamy sytuację, gdzie jest 70 starszych Izraela i na nich Pan składa ducha, czy duch wstępuje na nich, oni prorokują. Jest też dwóch w innym miejscu, którzy byli też wyznaczeni, ale nie przyszli do namiotu zgromadzenia, i oni też prorokują. I przychodzi pachole, tak, i mówi, że tam prorokują. Jozue się oburza na to. Mówi, Panie, zabroń im. Jaka jest odpowiedź Mojżesza? Ojej, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, oby duch wstąpił na cały lud generalnie. Więc tutaj nie chodzi aż tak o prorokowanie Mojżeszowi, ale chodzi o to, że on rozumie, że to doświadczenie Ducha Świętego jest zarezerwowane dla nielicznych w Starym Testamencie. To było zarezerwowane tylko dla tych 70, a reszta ludu nie miała tego doświadczenia. Na resztę ludu Duch Święty nie stąpił, reszta ludu nie prorokowała, tylko nieliczni w Starym Testamencie, król na przykład albo prorok, miał ten przywilej, miał to błogosławieństwo, że Duch Boży był nad nim, ale reszta ludu nie miała tego doświadczenia. I Mojżesz jako prorok, jako osoba, na którego stąpił Duch Święty, on rozumiał, jak bardzo lud potrzebuje tego doświadczenia. I dlatego powiedział, oby cały lud, jak on powiedział, żeby to dokładnie ten, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, oby Pan złożył na nich swojego ducha. Powiedział, że lud tego potrzebuje, a tego nie mają, tego doświadczenia. No, więc w Starym Testamencie nie było to powszechne doświadczenie. Nie było to doświadczenie wszystkich z ludu Bożego, można powiedzieć, całego Bożego ludu, tylko niektórych, tylko pojedynczych jednostek, można powiedzieć. I to nam potwierdza Nowy Testament. Jeżeli spojrzymy na Ewangelię Jana, 7 rozdział, wersety 37-39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Więc Duch Święty nie był jeszcze dany. Jest to powiedziane w kontekście obietnicy, którą Jezus daje każdemu, kto w niego wierzy. Więc jest to obietnica, której realizacja nastąpi dopiero, kiedy Jezus będzie uwielbiony. Wtedy Duch jeszcze nie był dany. To nie znaczy, że Duch Święty nie działał. Tak, bo widzieliśmy wcześniej w Starym Testamencie, że Duch Święty już działał. Drugi werset pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugi werset Biblii mówi, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Duch Święty jest od samego początku obecny i działa. Ale Duch Święty nie był jeszcze dany. Nie, w innym sensie troszeczkę niż to było w Starym Testamencie. Jana 14:17 na przykład mówi o tym, że Duch Święty przebywa wśród ludzi, ale będzie czas, kiedy będzie w nich. Duch Święty był cały czas obecny, ale będzie taki moment, będzie taki czas, kiedy ta relacja pomiędzy Duchem Świętym a człowiekiem będzie głębsza, będzie bardziej intymna, ponieważ Duch Święty będzie zamieszkiwał wierzących. I Jan 16:17 mówi nam, że Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, przyjdzie dopiero wtedy, kiedy Jezus odejdzie. Wtedy Jezus go pośle. I Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 33 werset, mówią nam, że to, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy, to wylanie Ducha Bożego, to jest za sprawą Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy właśnie Duch Święty został posłany. Więc chrzest Duchem Świętym to inaczej nawiązanie na mocy nowego przymierza, głębszej relacji Ducha Świętego z człowiekiem, niż to było możliwe za starego przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem na górze Synaj. Ta głębsza relacja jest wyrażona językiem zamieszkania. Duch Święty zamieszkuje w nas, ma swoje mieszkanie w nas. Podczas gdy za starego przymierza Duch był, można powiedzieć tak obrazowo, wśród nas, wśród ludzi, ale nie zamieszkiwał ich. W Starym Testamencie to doświadczenie nie było dla wszystkich wierzących, było zarezerwowane tylko dla nielicznych. W Nowym Testamencie Duch jest wylany na wszelkie ciało. Jest to doświadczenie powszechne. Dla kogo jest Duch, chrzest Duchem Świętym? Dla kogo jest chrzest Duchem Świętym? Kolejne pytanie. Jak przeczytaliśmy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wersety 37-39, Pan Jezus mówi nam, że ducha mieli, Pan Jezus, no, autor Ewangelii mówi nam, że ducha mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Jezus wzywa do wiary, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni. Wiara w Niego sprawi, że z wnętrza wierzącego popłyną rzeki wody żywej. I Jan te rzeki wody żywej odnosi do otrzymania Ducha Świętego. Więc Jezus Chrystus mówi, że Duch Święty, chrzest Duchem Świętym jest dla osób wierzących w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I Duch Święty będzie dany każdemu wierzącemu bez wyjątku. Ta myśl jest dalej potwierdzona lub wyrażona ponownie w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 38 werset i 39. Przeczytajmy. Dzieje Apostolskie 2, wersety 38-39. A Piotr do nich rzekł: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc jest to powiedziane w kontekście upamiętania się i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I jest powiedziane, że każdy, kto uwierzy generalnie, otrzyma Ducha Świętego. Ta obietnica daru Ducha Świętego jest dla każdego, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Dalej Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdziale, wersetach 13 i 14. Też przeczytajmy. List do Galacjan, 3 rozdział. Wersety 13 i 14, 1257 strona. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Tak, ducha otrzymuje się przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I biorąc pod uwagę inne wersety, drugi i piąty z tego samego rozdziału, gdzie apostoł Paweł pyta się Galacjan, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy przez to, że byliście religijni, czy przez to, że zrobiliście różne religijne rzeczy, to otrzymaliście ducha świętego, czy też otrzymaliście go poprzez wiarę? W momencie, kiedy uwierzyliście w Pana Jezusa Chrystusa. Odpowiedź tutaj może być tylko jedna. Kiedy uwierzyli. Kiedy uwierzyli. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, Paweł zwraca się do wierzących i mówi, też przeczytajmy, 1 Koryntian, 12 rozdział, który szerzej omawia, czy zaczyna omawiać dary Ducha Świętego. 12 rozdział, 13 werset. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Więc jest mowa o ciele Chrystusa. Chrzest Duchem Świętym sprawił, że wszyscy oni stali się członkami ciała Jezusa Chrystusa, a to oznacza, że uwierzyli najpierw w Jezusa Chrystusa i wtedy otrzymali Ducha Bożego, który i przez to zostali włączeni do ciała Jezusa Chrystusa. Rzymian 8:9-17 mówi o tym, że jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie należy do Boga, nie jest Bożym dzieckiem, nie jest Chrystusowy generalnie. A ten, kto ma Ducha Bożego, ten jest Bożym dzieckiem. A to jest możliwe wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc mamy tutaj wystarczającą ilość różnych tekstów, by móc stwierdzić, że chrzest Duchem Świętym jest dla wszystkich wierzących. Warunkiem otrzymania chrztu Duchem Świętym jest wiara w Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to otrzymuje dar Ducha Świętego. W sensie Duch Święty jest tym darem, czy osoba Ducha Świętego. Kolejne pytanie, zasadnicze, czy też najważniejsze może. Po co jest chrzest Duchem Świętym? Po co Duch Święty jest wylany? Po co została dana obietnica Ducha Świętego? Wszystko, co pochodzi od Ojca, też i od Syna, musi mieć swój cel, musi mieć swój sens i jest bardzo dobre, tak? Jest bardzo dobre. Więc chrzest Duchem Świętym ma swój sens i cel, jeśli chodzi o wierzących. No ale jaki jest to cel? Ponieważ Duch Święty, czy też chrzest Duchem Świętym został zapowiedziany w Starym Testamencie, no to też tam powinniśmy szukać tego celu Bożego działania. I w Księdze Jeremiasza znajdujemy w 31 rozdziale, 31 werset do 34, przeczytajmy. Jeremiasza 31, to jest strona 852. Jest napisane. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem judzkim i z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Więc tutaj Bóg mówi, że zawrze nowe przymierze, jest potrzeba nowego przymierza, że stare przymierze zostało zerwane. Izrael, Żydzi byli nieposłuszni Bogu i zerwali to przymierze, dlatego jest potrzeba nowego, lepszego przymierza, przymierza opartego o lepsze obietnice. I dalej w księdze Ezechiela jest to nowe przymierze, są kolejne rzeczy powiedziane o tym nowym przymierzu. Ezechiela 36 rozdział, wersety 22 do 29, ale skupimy się tylko na jednym wersecie. Ezechiela 36 rozdział, strona 928. Wersety od 22 do 29, ale przeczytajmy do 27 werset. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc Bóg mówi o nowym przymierzu, o nowych, lepszych obietnicach i mówi, że w tym nowym przymierzu to Duch Święty zostanie złożony zostanie dany do serc wierzących. I jaki tego będzie efekt? Efekt tego będzie taki, że będą posłuszni Bogu. Że będą, nie będą już łamać przykazań, będą chodzić według Bożych przykazań. Będą je wykonywać. Więc to Duch Święty sprawia tą zmianę. Duch Święty sprawia tą zmianę. Więc to nowe przymierze zostało rozpoczęte na Golgocie, ofiarą, jaką złożył z siebie Jezus Chrystus. Jest to nowe przymierze w Jego krwi, która wylewa się za wierzących. I chrzest Duchem Świętym jest częścią czegoś większego, co my określamy terminem zbawienie. Poprzez to, że Duch Święty jest złożony w nasze serca, to nowe przymierze nie będzie zerwane. Ponieważ będziemy służyć Bogu, będziemy posłuszni Bogu. Są jeszcze inne fragmenty, które o tym mówią. Jeżeli ktoś będzie potrzebował te notatki, to chętnie udostępnię. Tutaj jest to zapisane. Więc potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym, potrzebujemy tej szczególnej relacji z Duchem Świętym, abyśmy mogli być sługami nowego przymierza. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, że możemy służyć Bogu w tym nowym przymierzu. To jest Stary Testament. Nowy Testament wprowadza nas głębiej w to zagadnienie chrztu Duchem Świętym. Nowy Testament odkrywa dużo więcej przed nami. Można powiedzieć, teologia jest progresywna. Jest kilka aspektów tego, co chrzest Duchem Świętym wnosi w życie wierzącego. Więc tylko wspomnę krótko, jakie to są aspekty. Duch Święty daje życie. Ewangelia Jana 7:37-39 jest sprawcą nowego życia, jest sprawcą nowego narodzenia, odrodzenia. Jana 3 rozdział, 3 werset i 5 werset. Duch Święty jest innym pocieszycielem, który przyszedł w miejsce Jezusa, aby był z nami cały czas. Jezus musiał odejść do nieba. Duch Święty cały czas jest z wierzącymi, przebywa z nimi, jest w nich. Jest to Duch Prawdy, ponieważ prowadza w prawdę, ponieważ uczy wszystkiego, co Jezus nauczał. Duch Święty daje zrozumienie Słowa Bożego. Duch Święty uwielbia Jezusa. Jego działanie prowadzi do uwielbienia Jezusa w naszym życiu. Więc Duch Święty jest zainteresowany wyłącznie, czy też uwielbieniem wyłącznie Jezusa Chrystusa. To jest Jego cel. Dalej, Duch wspiera nas w niemocy naszej. Kiedy nie wiemy, o co się modlić i jak się modlić, to Duch wspiera nas. Wspiera nas. Rzymian 8:28. Duch daje moc do umartwiania cielesnej natury. Duch Święty jest Duchem uświęcenia. Bez Niego uświęcenie nie jest możliwe. Duch jest autorem owocu Ducha, czyli takiego postępowania, które podoba się Panu, Bogu. Galacjan 5, rozdział 22-23. Duch daje dary duchowe, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem w miłości. 1 Koryntian 12, 13-14 rozdział. Duch daje moc do służby i świadczenia o Jezusie, Dzieje Apostolskie 1:8. Więc mamy różne aspekty działania Ducha Świętego, rzecz chrztu Duchem Świętym, ale wszystkie one są potrzebne, aby wierzący w Jezusa Chrystusa byli uzdolnieni, by być sługami nowego przymierza. Więc to wszystko pokazuje nam, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, jak bardzo jesteśmy zależni od Niego. Tak, i kończąc już. Więc chrzest Duchem Świętym to inaczej wylanie Ducha Świętego, otrzymanie Ducha Świętego. To, co w Starym Testamencie było udziałem nielicznych, w Nowym Testamencie za sprawą Pana Jezusa Chrystusa staje się to doświadczeniem wszystkich wierzących w Niego. Każdy wierzący w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, każdy odrodzony otrzymał Ducha Świętego. Nie ma i tak innej możliwości. Tak, kto nie ma Ducha, ten nie jest Chrystusowy. Więc każdy Chrystusowy, ten, który należy do Chrystusa, ma Ducha Świętego. jest ochrzczony Duchem Świętym, czy w Duchu Świętym. Dar Ducha Świętego, czyli jako osoby, jest kluczowym elementem zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Oczywiście krzyż jest istotą, krzyż jest fundamentem, krzyż jest wszystkim, można powiedzieć, ale to, że Duch Święty jest nam dany, też ma swoje istotne znaczenie w tym zbawieniu, które pochodzi od Boga. Ponieważ to Duch Święty sprawia, że możemy żyć świętym życiem, że możemy żyć w posłuszeństwie Bogu. Tak? Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I gdyby Duch Święty nie był nam dany, to byśmy byli tacy, jak Żydzi w Starym Testamencie. Przymierze byłoby momentalnie zerwane z powodu grzechu, z powodu odstępstwa. Ale to, że Duch Święty jest nam dany, jest, zamieszkuje nas, to On sprawia, że jesteśmy posłuszni Bogu, mimo że upadamy. Mimo że upadamy, mimo że grzeszymy, On sprawia, że przymierze jest niezerwane, ponieważ służymy Bogu, pomimo naszych grzechów. On uzdalnia nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Ludzie myślą, że oni muszą sami zapracować, oni muszą na zbawienie, że muszą zasłużyć, a Bóg mówi, słuchaj, nie, zbawienie jest ode mnie. To ja zbawiam. To nie grzesznik siebie zbawia poprzez różne dobre uczynki, moralne uczynki, religijne uczynki. Nie. To ja zbawiam grzesznika. To ja posłałem Chrystusa, mojego Syna, na krzyż. To ja On ofiarował siebie za grzechy ludzi, za grzechy wierzących. I On razem ze mną, ja razem z Synem posłałem Ducha Świętego do serc wierzących, aby byli posłuszni, aby to przymierze nigdy nie zostało zerwane. Jakie to przymierze, nowe przymierze, które jest w krwi baranka. To ja zbawiam. Zbawienie pochodzi ode mnie. To jest mój dar. Jest z łaski, przez wiarę. Nie można na nie zapracować. Dlatego tak istotne jest, żeby ludzie to zrozumieli, żebyśmy to zrozumieli, że możemy być w tym przymierzu z Bogiem. Z powodu krzyża, z powodu tego, co zrobił Jezus Chrystus, ale też z powodu tego, że Duch Święty jest nam dany. Jeśli jesteś narodzony na nowo przez wiarę, żywą wiarę w Jezusa Chrystusa, to stałeś się uczestnikiem nowego przymierza w krwi Chrystusa. I na mocy tego przymierza Duch Święty jest ci dany. Jesteś ochrzczony Duchem Świętym. I to wszystko, co Duch Święty wnosi swoją obecnością, to jest twoim udziałem w życiu, w wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Razem z Chrystusem umarłeś, aby razem z Chrystusem powstać do nowego życia, do życia prowadzonego przez Ducha Świętego. Pamiętaj, jak wyglądał Boży lud w Starym Testamencie, czy też co zrobili. Oni zerwali przymierze z Bogiem, byli nieposłuszni Bogu. Ale ty, jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, to jesteś uczestnikiem lepszego, nowego i wiecznego przymierza, którego zerwać nie można. Jeśli tylko jesteś w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteś wierzącym, to wyrażaj Ojcu, Synowi oraz Duchowi Świętemu, Bogu i Trójjedynemu swoją wdzięczność za to wspaniałe odkupienie, za dar oraz służbę i działanie Ducha Świętego w twoim życiu. Dąż do tego, aby twoje życie było pełne Ducha Świętego, abyś we wszystkim był poddany Duchowi Świętemu. A jeśli nie masz Ducha, to tym samym nie należysz do Chrystusa. Więc proszę, zrób wszystko, co jest w twojej mocy, abyś stał się Chrystusem, abyś należał do Chrystusa. Jeśli nie masz wiary, to wołaj do Boga, aby dał ci wiarę. Jeśli nie rozumiesz tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, po co przyszedł, dlaczego poszedł na krzyż, proś Boga, aby Bóg ci to objawił, aby cię pociągnął do Niego, abyś mógł Mu zaufać z całego swojego serca. Proś Boga, żeby pokazał ci twój duchowy stan, dlaczego grzech jest czymś poważnym, czymś, czego Bóg tak bardzo nienawidzi i tak ostro karze. Proś Boga, żeby ci to pokazał, żebyś mógł to zrozumieć, żebyś mógł swoje oczy zwrócić na Chrystusa, na Jego krzyż i w Nim znaleźć odpuszczenie grzechów. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie podobać się Bogu. Bez pomocy Ducha Świętego nie jesteś w stanie żyć świętym życiem. A jeżeli nie jesteś w stanie żyć świętym życiem, to nie możesz Bogu się podobać. Dlatego wołaj, wołaj do Boga przede wszystkim o to, żeby Chrystus stał się twoim Panem, żeby Bóg dał ci wiarę, zrozumienie Ewangelii i wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ tylko wtedy otrzymasz Ducha Świętego, kiedy uniżysz się przed Chrystusem, kiedy staniesz pod Jego krzyżem w takim symbolicznym znaczeniu, wyznasz swoje grzechy i zaufasz Mu z całego serca, poddasz się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Wtedy On weźmie, że to poda Ducha Świętego do twojego serca, odpuści twoje grzechy, oczyści cię, uczyni cię nowym stworzeniem w Nim i da Ducha Świętego do twojego serca. Zbawi cię. Innej drogi nie ma. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. A Duch Święty jest istotnym elementem tego wielkiego, wspaniałego zbawienia, odkupienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Amen.